Wielokulturowe Pomorze.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański i Wielokulturowe Pomorze. W tak wyjątkowym dniu, jakim jest kolejna rocznica porozumień sierpniowych i wprowadzenie nowej powakacyjnej ramówki, a także setne wydanie Wielokulturowego Pomorza, chciałbym zerknąć razem z Państwem na przeszłość i przyszłość. Zazwyczaj pierwsze spotkanie wyjaśnia, po co to robimy. Warto wracać do źródeł i ja to dziś uczynię. Czym jest wielokulturowość i jak ją określić? Czy powinniśmy się jej obawiać, czy wręcz przeciwnie, cenić? O tym w sposób bardzo prosty i wyrazisty opowiadała profesor Monika Mazurek z Uniwersytetu Gdańskiego.
Każdy z nas pochodzi z innego miejsca, niektórzy z tego samego, od wielu pokoleń. Tutaj mowa o autochtonicznej ludności Pomorza, czyli o Kaszubach, Kociewiakach, Borowiakach, którzy mieszkają tutaj od setek lat. Polacy, Niemcy. To wszystko tworzy taką etniczną strukturę Pomorza, która jest niesamowite. Nie zapominajmy, że mamy nawet tutaj, cudzysłów, drodzy Państwo, naszych Tatarów, tak, którzy w Gdańsku mają swój meczet.
To jest fascynujące. Wydaje mi się, że ja też, sięgając gdzieś tam w tą rzeczywistość dziadków, szukając jakby tych korzeni, bo to jest takie poszukiwanie korzeni, ja zawsze zastanawiałem się, dlaczego ludzie, przyjeżdżając z jakiegoś tego czy innego kraju, zabierają ze sobą ziemię.
Bo potrzebują się zakorzenić. To jest taka metafora. My potrzebujemy mieć poczucie przynależności. Przynależności do najbliższych, czyli do osób, ale też do miejsca. Nie bez przyczyny mówi się o tożsamości miejsca, o tożsamości przestrzennej. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że macie swoje własne miejsca, w których się dobrze czujecie. Jak myślicie o miejscu, w którym mieszkacie, to zawsze jest konkretne miejsce.
Czy my znamy swoje korzenie? Czy my wiemy, kim byli nasi dziadowie, pradziadowie?
A to zależy od danej osoby. Niektórzy mają taką potrzebę, a niektórzy nie. To wszystko zależy od danej osoby i trudno tutaj generalizować, ale większość ludzi, moim zdaniem, ma w pewnym wieku przynajmniej takie poczucie poszukiwania swoich korzeni, odkrywania, dlaczego akurat to, a dlaczego akurat
Zastanawiam się, jaki to jest wiek, bo ja też gdzieś, jak sobie szukam tej odpowiedzi, to w jakimś momencie dopiero zastanawiałem się, gdzie są te moje korzenie, jak daleko sięgają i gdzie właśnie sięgają.
Bardzo często tak przed 30. Coś takiego po 20 roku życia. Szukamy takiego własnego ja, ale to się też bardzo pokrywa po prostu z rozwojem człowieka jako jednostki. Ugruntowana tożsamość oznacza to, że wiemy, skąd przyszliśmy.
W chwilach, gdy wspominamy ważne rocznice, warto pamiętać o innych wydarzeniach, o których opowiadamy w Wielokulturowym Pomorzu. Na przykład o bohaterstwie żołnierzy Armii Krajowej. To była największa konspiracyjna armia w podbitej przez Niemcy i Rosję Europie. Armia, która jako zbrojne ramię polskiego państwa podziemnego prowadziła bohaterską walkę o odzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości. I o tym fenomenie opowiadał profesor Piotr Niewiński, historyk, naukowiec i wykładowca akademicki.
Polskie państwo podziemne było fenomenem na mapie światowej historii i do dzisiaj nie zostało powtórzone. To po pierwsze. A po drugie, popatrzmy na symbolikę tej nazwy. Przecież ile osób funkcjonowało w ramach struktur innych organizacji, nawet nie do końca wcielonych do polskiego państwa podziemnego, jak bataliony chłopskie, które na Lubelszczyźnie wyraźnie nie chciały się wcielić, czy na Zamojszczyźnie, Narodowe Siły Zbrojne, organizacja Miecz i Pług, czy Gryf Pomorski, wiele innych mniejszych organizacji. Wszyscy kombatanci do końca życia mówili, że byli akowcami. Wszyscy ich określani jako akowcy. Sformułowanie żołnierz Armii Krajowej brzmiało dumnie. Dopiero po 83 latach możemy uznać święto, zacząć świętować tego dumnego, wybitnego żołnierza, tą organizację, która przeszła już do legendy.
14 lutego, drodzy Państwo, 1942 roku naczelny wódz generał Władysław Sikorski wydaje rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu Armii Krajowej była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych. To był trudny czas, trudny, ale też ważny w historii Polski.
Trudny i ważny, chociaż dodałbym tutaj do tego, co pan redaktor powiedział, nie tylko chodziło o łatwość scalenia, łatwiej się wcielić do armii polskiej niż do jakiegoś związku czy do jakiejś służby, jak to wcześniej funkcjonowało w nazewnictwie, ale też ze względu na międzynarodowe konwencje. Proszę pamiętać, że żołnierze armii, Armii Krajowej, Armii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Polskich Sił Zbrojnych w kraju, to kombatanci, to żołnierze. Natomiast członkowie związku, jakkolwiek by go nie uznać za część organizacji zbrojnej, zawsze mogliby być podważani jako członkowie prywatnego związku. Armia Krajowa była armią państwa polskiego i to było najważniejsze.
W naszej audycji nie brakuje chwil, gdy nawołujemy do pokoju i pojednania. Tak ważnych przesłań w pełnym wojen świecie. Pokój na świecie to wyzwanie dla współczesnego człowieka zamieszkującego nie tylko Pomorze, ale i inne zakątki naszej wspólnej planety. Właśnie o pojednaniu, pokoju i Krzyżu Wołyńskim, a także bursztynie dyskutowaliśmy z gdańskim artystą Mariuszem Drapikowskim, który od lat współpracuje z chrześcijanami, muzułmanami i Żydami na całym świecie.
Moi rodzice ze strony mamy, jak i taty, właśnie pochodzą z Wołynia, z tych stron. Potem przewiezieni znaleźli się w okolicach Wrocławia, Dzierżoniowa. Dokładnie w 80 roku przyjechałem do Gdańska i od 45 lat pracuję w tym mieście. Jestem uczuciowo związany z tym miastem, traktuję jako swoje rodzinne miasto Dzierżoniów, ale to jest moje miasto, w którym mam zawarłem związek małżeński. Wychowujemy dwóch synów, dzisiaj już 5 wnuków. Natomiast historia tamtej ziemi jest trudna. Moja rodzina pochodzi z takiej trochę zubożałej szlachty z tych terenów wołyńskich i wielokrotne rozmowy z moim dziadkiem, z moją mamą przynoszą na myśl sytuacje, które miały tam miejsce. Trudne, bo moja mama urodziła się dokładnie 6 kwietnia 1941 roku i cudem uszła z życiem. Wielu członków moich rodzinnych zostało zamordowanych w okrutny sposób. Ja będę oszczędzał opisów, ponieważ jesteśmy w Polskim Radio i słuchają osoby w różnym wieku, w różnej wrażliwości. A to, do czego dochodziło na Wołyniu, nie miało miejsca nigdzie więcej na świecie.
Wokół nas jest wielu ludzi, którzy wyglądają inaczej, ubierają się inaczej, modlą się inaczej, są po prostu kulturowo inni. A czy oznacza to, że należy się ich bać? W wielokulturowym Pomorzu zaglądamy czasami do muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku. Opowiadamy o historii Tatarów na Pomorzu. Naszym gościem jest często zarządca meczetu w Gdańsku i przewodniczący muzułmańskiej gminy w Gdańsku właśnie, Olgierd Hasbijewicz.
Wątek Tatarów na terenie Rzeczpospolitej to jest historia o wiele dłuższa, sięgająca kilku wieków. Historię Tatarów można datować tak naprawdę od bitwy pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem nawet w filmie Aleksandra Forda, czyli te słynne Wilcze Doły, w które wykopali je Krzyżacy, a powpadali w nie Tatarzy, lekka jazda Witolda, w której też znajdowali się Tatarzy, którzy pełnili na tamte czasy funkcję takiego zwiadu, lekkiej jazdy. Ale też już od tamtych lat, czyli praktycznie od króla Władysława Jagiełły, nawet trochę wcześniej, Tatarzy służyli wiernie Rzeczpospolitej. Ale też cofając się jeszcze we wcześniejszy okres, prawda, no przecież hejnał z wieży mariackiej w Krakowie, który został urwany, to też został ten hejnalista, został ustrzelony strzałą, no można powiedzieć, no nie przez Tatarów, ale jeszcze przez podjazdy mongolskie w tamtym czasie. To jeszcze mniej więcej okres bitwy pod Legnicą. A później Tatarzy oczywiście w XVI wieku pełnili, też wiernie służyli Rzeczpospolitej, ale służyli królom polskim, przede wszystkim Kazimierzowi Jagiellończykowi, to była też jego ochrona przyboczna. Po prostu składała się z kilku Tatarów. Później za czasów Stefana Batorego też Tatarzy blokowali Gdańsk, no bo Gdańsk jako miasto wtedy nie chciał się podporządkować królowi Stefanowi Batoremu, stąd też Stefan Batory podjął takie przedsięwzięcie jak oblężenie Gdańska, żeby zbuntowanych mieszczan gdańskich prawa przywołać do porządku i Tatarzy też no, blokowali Gdańsk, nawet to trwało kilka lat. No a później, prawda, też Tatarzy brali udział i w rezurekcji kościuszkowskiej i później w powstaniach po stronie polskiej, czyli w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym jest wzmianka o Tatarach, no a później przyjaciel Józefa Piłsudskiego, Aleksander Sulkiewicz, później Tatarzy w II Rzeczpospolitej, to już wykształciła się swego rodzaju inteligencja tatarska, prawda, tu można wymienić Leona Kryczyńskiego, sędzie Sądu Okręgowego w Gdyni, rozstrzelany przez Niemców w Piaśnicy w 1939 roku.
Oczywiście bardzo ważnym tematem w audycji jest zagadnienie związane z procesem migracji. W ostatnich latach międzynarodowe migracje uznano za jeden z najważniejszych procesów społecznych, który silnie wpływa na sferę polityki, ekonomii oraz tożsamości kulturowej. W Wielokulturowym Pomorzu rozmawialiśmy właśnie o tym zjawisku z dr Rafałem Raczyńskim, koordynatorem programu Obserwatorium Migracji Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Polska przez lata miała charakter emigracyjny, stąd nasi współobywatele czy rodacy wyjeżdżali. W związku z tym dzisiaj diaspora polska na świecie jest szacowana nawet na 20 milionów osób, jedna z większych. Natomiast właśnie wiemy,
można że... Można powiedzieć, że druga połowa Polski jest poza Polską.
Tak, chociaż to też jest ciekawe, jak postrzegamy tą diasporę, bo mamy... Nie chciałbym tutaj Państwa zanudzać danymi statystycznymi, ale mniej więcej około 2 300 tysięcy obywateli polskich za granicą, głównie w państwach europejskich. Natomiast właśnie te osoby, które mają polskie pochodzenie, też odczuwają pewne związki z Polską, no to jest bardzo dużo szersza grupa i na przykład mamy Polonię w Stanach Zjednoczonych, która na przykład już nie włada językiem polskim, bo to jest trzecie, czwarte, piąte pokolenie, ale wciąż ta tożsamość polska w nich tkwi, też pewne przywiązanie do kraju, ich przodków tam jest zauważalne. W związku z tym tak, mamy tą Polonię i Polaków za granicą, to bardzo istotna część jak gdyby naszej tożsamości kulturowej.
A na koniec niespodzianka. Nawet pszczoły się załapały do naszej audycji. Co kultura ma wspólnego z pszczołami? Okazuje się, że i one mają wiele do powiedzenia właśnie w sprawach kultury i relacji międzyludzkich. Człowiek, pszczoły, zapylacze. Czy to wszystko da się połączyć przez wspólny mianownik? O tym opowiadała Joanna Roczyńska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Te wątki kulturowe, one wcale nie trzeba ich szukać mocno na siłę, bo pszczoły od wielu setek lat są, można powiedzieć, częścią naszej kultury i naszego bycia. Bardzo fajnie to można sobie odkrywać chociażby w toponimach. I żeby troszkę, ja też z wykształcenia jestem polonistą, ale żeby przybliżyć, czym jest toponim, no to jest to nazwa własna obiektu geograficznego. I tak naprawdę badanie toponimów bardzo dużo nam mówi właśnie o krajobrazie, o gospodarce, o dawnych zajęciach ludzi, chociażby tutaj w naszej gdańskiej przestrzeni. Jeżeli pewnie poskrobać i podrążyć, dlaczego rudniki gdańskie nazywają się rudnikami, a może tam była wydobywana jakaś ruda. Dlaczego kowale? To właśnie kowale. Być może tam też są jakieś takie nawiązania związane z użytkowaniem tego terenu czy z gospodarką, więc to jest istotne. Ja w Borach Tucholskich mam przyjemność często bywać też w miejscowości właśnie Rudniki i wiem, że tam na przykład jest wydobywana ruda darniowa, była kiedyś. I do czego zmierzam? Że jak tu znaleźć ten wątek pszczeli? Okazuje się, że w ogóle bartnictwo i obecność pszczół w Polsce, czy na terenach obecnie, które nazywamy Polską, to jest sprawa bardzo odległa i już zaczęła się w czasach przedpiastowskich, bo znaleziono jakieś artefakty, jakieś naczynia, w których znaleziono na przykład ślady wosku, więc wiemy, że te pszczoły były obecne też w sensie użytkowania ich. No i co ciekawe, wracając do toponimu, w dzisiejszych nazwach miejscowości odkrywamy te ślady obecności tej kultury bartniczej w Polsce i jeżeli mogę przytoczyć kilka takich ciekawych nazw, to jeżeli mamy na myśli barcie i bartnictwo, no to na przykład Bartoszyce, Bartne, Bartodzieje. To wszystko nazwy miejscowości, które są związane właśnie z tą ideą pszczelarską.
Ale jakbyśmy byli troszeczkę bliżej, jadąc nad Trzew, czy w stronę Malborka, starą trasą, no to przejeżdżamy przez miejscowość, która jest bardzo charakterystyczna, związana z tym naszym dzisiejszym przesłaniem pszczółki.
Tak, dokładnie. Nie da się bardziej, żeby była charakterystyczna. Pszczółki to taki flagowa nazwa właśnie toponimiczna, związana właśnie z tą miejscowością i z jej historią. Ja miałam ostatnio też okazję prowadzić badania w pszczółkach na temat trzmieli, bo pszczółki bardzo fajnie, ta miejscowość współgra z tą swoją historią i z tą swoją kulturą, pozostawiając nawet dzisiaj takie ślady w kulturze takiej pszczelej obecności. Czyli na przykład na dworcu można znaleźć jakieś fajne, że tak powiem, nawiązania do tej nazwy. Kościele w pszczółkach, bardzo piękne witraże, które zawierają ten pszczeli element. Jeżeli ktoś chciałby, to proszę sobie witraże właśnie w pszczółkach w kościele tamtejszym obejrzeć.
I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w audycji podsumowującej nasze wspólne spotkania. A przypomnijmy, było ich od początku już 100. Cieszę się i mam wielką nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Audycję dzisiejszą zrealizował Maciej Bogusławski, a ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Wielokulturowe Pomorze.